Dzień dobry, cześć! Dziś odcinek nieco inny, bo to będzie Q&A, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Zapraszam! Pytań jest dość sporo, więc będzie to długi odcinek, ale mam nadzieję, że ciekawy. Zacznę od pytań, które zadaliście mi na Facebooku, na fanpage'u. Potem będą pytania z YouTube'a, a na koniec Instagram. Na pierwsze pytanie ja już odpowiedziałam, a właściwie kilka pytań, bo w tym komentarzu jest bardzo dużo pytań. Natomiast pomyślałam, że może więcej osób się nad tym zastanawia, więc chętnie odpowiem Wam wszystkim. I to pytanie, a właściwie te pytania są następujące. Kiedy zauważyłaś, że coraz ciężej nagrywa Ci się odcinki? Broń Boże, nie bierz tego za krytykę czy też hejt, ale zauważyłem, a oglądam na bieżąco chyba od 10 odcinka, że coś coraz rzadziej te odcineczki, coś jakoś po macoszemu kanał prowadzony, raz odcinek jest, raz go nie ma. Czy to napływ dodatkowych obowiązków? Czy przewidujesz zawieszenie kanału? Jak myślisz, czy kanały na YouTubie, takie jak Twój, bo chyba jesteś pionierką, jeśli chodzi o polski YouTube, mają określoną żywotność? Chociażby ze względu na ograniczenie tematu. Ile to już? 6 lat? 7? W końcu musisz wyczerpać temat języka polskiego. Zacznę od tego, że tego typu pytania naprawdę towarzyszą mi od początku mojej przygody z YouTube'em. Bo może po 10, może po 15 odcinku ludzie właśnie zaczęli pytać, czy wszystko ok, bo już energia nie ta, już tematy jakieś takie byle jakie, widać, że Ci się nie chce. Co mogę powiedzieć? Po pierwszym sezonie naprawdę byłam zmęczona, więc zrobiłam przerwę kilkumiesięczną. 3 miesiące może nie nagrywałam, może 4, musiałabym do tego wrócić i to sprawdzić, ale ta przerwa była długa. Natomiast gdy już wróciłam, no to te odcinki to jechały tam i to się nie zmieniło do dziś. Rzeczywiście zdarza się, że na przykład jest odcinek tydzień po tygodniu, potem 2 tygodnie przerwy, rzadko 3 tygodnie to już wtedy, kiedy jestem chora albo coś się dziwnego wydarzyło. Śmiać mi się trochę chciało, kiedy zobaczyłam ten komentarz, ponieważ lipiec był bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o mój kanał. Opublikowałam jeden z lepszych filmów, czyli wywiad z Dawidem Podsiadłą, więc gdy potem patrzę na coś takiego, takie pytania, że kanał po macoszemu, że coś tam się nie chce, to mówię, jak? Jak? Spójrz na lipiec! Trochę mnie to też złości, bo wydaje mi się, że więcej pracy wkładam teraz w przygotowanie odcinków, staram się bardziej, więc trochę mnie złości to, że ktoś widzi to zupełnie inaczej, ale w zasadzie no, nie mam nad tym kontroli, w sensie nie mam wpływu na to, co ktoś widzi. Jeśli zaś chodzi o żywotność kanałów językowych, to wydaje mi się, że ta żywotność nigdy się nie kończy, bo język żyje, cały czas się zmienia, więc na przykład to, co nagrałam 5 lat temu, za 2 albo 3 lata może być nieaktualne, albo będę musiała coś dograć. Wydaje mi się, że żywotność tego typu kanałów nie zależy od tematu, który może się wyczerpać, tylko od chęci osoby, która prowadzi dany kanał. Może przecież zdarzyć się tak, że mówiąc inaczej mnie przeżyje, bo oddam kanał komuś, gdyż ja będę zbyt stara albo schorowana, żeby nagrywać. I wtedy ja sobie spokojnie umrę, a ktoś będzie dalej jechał z tematem. Czemu nie? Kolejne pytanie, znowu od Grzegorza, tylko że innego. Często używasz sarkazmu, ironii? Ironii używam, sarkazmu nie używam raczej chyba. Nie przypominam sobie. Natomiast ironię, po ironię sięgam, nie wiem czy często, nie robię badań, ale wydaje mi się, że całkiem często. Lubię tak czasami włożyć szpileczkę. Ala pyta, ja mam pytanie, czy dalej praktykujesz jogę i czy wyszłaś już z nią z domu, czy dalej tylko z YouTube'a praktykujesz? Teraz trenuję IMS, czy też EMS. Na Instastories często o tym mówię, ale mogę powiedzieć też i tutaj, dlaczego nie. IMS, czy też EMS polega na tym, że zakładam taką zbroję i w niej zaszyte są elektrody. Kiedy ćwiczę, to raz, że wykonuję ćwiczenia, więc się męczę, a dwa, podczas ćwiczeń mięśnie są stymulowane przez impulsy elektryczne, więc wysiłek jest większy. Na początku bałam się, bo to jednak prąd, ale potem polubiłam te ćwiczenia. Super jest to, że trening trwa tylko 20 minut, więc rachu ciachu i po strachu. Ale niedługo zrobię sobie przerwę, jeśli chodzi o IMS i wrócę do jogi, przynajmniej taki mam plan. I oczywiście, że nie wyjdę z nią z domu. W domu YouTube, mata, podłoga i już. Karolina pyta, gdybyś mogła porozmawiać z kimkolwiek żyjącym lub nie i zadać mu jej trzy pytania, kto by to był i o co byś zapytała? Pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam. Długo się nad tym zastanawiałam i na początku oczywiście myślałam o znanych osobach, popularnych, sławnych, ale potem doszłam do wniosku, że gdybym miała taką szansę, to być może zadałabym kilka pytań osobie, która na przykład zaginęła, jej rodzina nie wie, co się z nią stało. Zapytałabym ją o to, co się z nią dzieje, gdzie jest, albo co się z nią stało, gdyby nie żyła. I wtedy przyniosłabym w ten sposób ukojenie rodzinie, która cały czas ma nadzieję, nie wie, co się wydarzyło i czeka na to, że ta bliska osoba wróci. Tak to wymyśliłam. Natalia ma dwa pytania, ale odpowiem na pierwsze, bo na drugie nie potrafię odpowiedzieć, nie znam się na tym. Pierwsze jest takie, jeżeli mogłabyś bezproblemowo przyswoić dowolny obcy język, to jaki byś wybrała i dlaczego? Jeśli miałabym wybrać taki język, którego w ogóle nie znam, to bym wybrała włoski, bo lubię ten język i śpiewam piosenki po włosku. A gdybym mogła wybrać język, który trochę znam, ale chciałabym lepiej, to pewnie wybrałabym angielski, bo naprawdę chciałabym mówić tak na poziomie niemalże perfekcyjnym. Bardzo bym chciała. No teraz nie jest źle, wiadomo, dogadam się, ale chciałabym tak Michał, czy interesujesz się Eurowizją? Jeśli tak, to czy masz jakieś ulubione piosenki? Gdy byłam dzieckiem, interesowałam się. Lubiłam, czekałam, a teraz to już nie bardzo. Natomiast pamiętam Eurowizję w tańcu, kiedy Edyta Herbuś i Marcin Mroczek, Marcin, nie pomyliłam mroczków, wygrali, zdobyli pierwsze miejsce, jak ja się wtedy cieszyłam. Bardzo trzymam kciuki za naszych polskich wokalistów, którzy biorą udział w tym konkursie, natomiast nie emocjonuję się, nie śledzę. Ania, które zagadnienie językowe w czasach szkolnych było dla Ciebie najtrudniejsze i dlaczego? No to wiadomo, że ortografia, ale nie dlatego, że miałam kłopoty z ortografią, tylko dlatego, że nie potrafiłam pisać dyktanda. Stres, presja, tempo powodowało, że popełniałam błędy. Przedziwne. Na przykład do tej pory nie potrafię zrozumieć, dlaczego napisałam kiedyś chyłkiem przez samo H. Przecież wiadomo, że schylać się. CH. To chyłkiem też CH. Ja właśnie takie błędy sadziłam. Dziwne. Więc po dyktantach mam traumę. Nie chcę więcej już nigdy. Na szczęście nie muszę. Kiedy premiera kolejnej Twojej książki? No daj Boże, że w 2020. Daj Boże. Radek Kotarski, pozdrawiam Cię. Brałaś udział w wielu projektach związanych nie tylko z językiem polskim. Który z nich wspominasz najmilej? A może żałujesz udziału w którymś z nich? Najmilej, jaki wspominam. Na pewno Ugotowani. Cały czas ten odcinek jest powtarzany w telewizji i non-stop ktoś mi pisze, a widzicie w Ugotowanych. To była super przygoda. Tam troszeczkę się stresowałam, wiadomo, ale to była super przygoda. Bardzo też zawsze lubię plany związane z Playem, bo no po prostu lubię tę ekipę, która tam pracuje. No i też jesteśmy z innymi youtuberami, więc jest śmiesznie, żartujemy sobie, możemy też wymyślić jakieś krosy, także zawsze, zawsze tam się dużo dzieje. A jeśli chodzi o takie, których żałuję, to nie ma takich. Nie ma takich rzeczy, których żałuję. Kurczę, mam 31 lat i niczego nie żałuję. Czad. Czy od zawsze wiedziałaś, że chcesz studiować polonistykę? Czy nie miałaś obaw przed wyborem tychże studiów? Od zawsze to nie, bo decyzję o polonistyce podjęłam w trzeciej klasie liceum, ale po raz pierwszy pomyślałam o polonistyce w pierwszej klasie. Potem myślałam o prawie, dziennikarstwie, ale ostatecznie stanęło na polonistyce i nie miałam żadnych wątpliwości. Od początku czułam, że to jest to. Wiadomo, że na pierwszym roku było trudno, bo dopiero uczyłam się studiować i myślałam, nie, może jednak to nie dla mnie, może ja tutaj nie pasuję. Też patrzyłam na innych studentów, którzy wydawali mi się lepsi w tej roli, tacy wizerunkowo pasowali do polonistyki, a ja się zawsze czułam jak jakiś taki podlotek, ale tak było tylko na początku, tak myślę. Potem już czułam, że to jest to. Czy myślałaś może o statystowaniu w filmach i serialach, by choć w części zrealizować swoje marzenie o aktorstwie? O statystowaniu nie myślałam. bo kiedyś brałam udział w castingu do programu Sędzia Anna Maria Wesołowska, żeby siedzieć na publiczności. I mnie nie wzięli. Po czasie doszłam do wniosku, że może po prostu wyglądałam na gówniarę i nie pasowało to do sądu. Może, a może po prostu byłam beznadziejna na tym castingu. Różnie może być. W każdym razie to mnie jakoś zniechęciło do statystowania. Raczej wolałabym wykazać się bardziej, mieć jakąś kwestię mówioną, bo to jest przecież najtrudniejsze i z tym chciałabym się zmierzyć. Jak mieć tak idealnie okrągłe policzki jak Twoje? Nie wiedziałam, że mam idealnie okrągłe policzki, nie wiem jak to mieć. Trzeba zapytać moją mamę, bo to chyba jej geny. Jakie lektury byś zostawiła, jakie wysłała w kosmos? Nie wiem, bo nie znam się na tym. Wy mnie bardzo często pytacie o rzeczy związane ze szkołą, co ja Wam radzę, jakie książki powinniście przeczytać. Nie mam pojęcia, bo nie jestem na bieżąco z tym, czego się uczycie w szkole i czego nauczyciele od Was oczekują, czego program wymaga. Nie mam pojęcia, nie siedzę w tym. Ja się zajmuję językiem, ale na takim poziomie bardzo życiowym, a nie na poziomie szkolnym, więc nie pomogę tutaj. Poza tym nie czuję się na tyle kompetentna. Ja się nie zajmuję uczeniem języka polskiego w szkole. Nigdy nie chciałam tego robić, nie miałam takich planów i nadal tego nie robię. I najprawdopodobniej nigdy się tym nie zajmę. No chyba, że coś się stanie takiego, że będę musiała, ale no to nie, bym musiała wrócić na studia, zrobić specjalizację. Nie! Piotrek teraz pyta, czy bycie tak zwanym grammar nazi jest dobrym zachowaniem? Oczywiście, że nie! Czekam, aż przeleci. Oczywiście, że nie. Ja bardzo, bardzo nie lubię tego typu postaw, bo oczywiście język jest ważny i warto sobie pomagać w kwestiach językowych, ale jeśli ktoś nas nie pyta, to naprawdę nie musimy ludzi poprawiać. Jeżeli już musimy, to wiadomo, że wiadomość prywatnej, a nie w komentarzach, żeby nikogo nie urazić. Po trzecie, są takie teksty, które poruszają bardzo poważne tematy. I wtedy brak przecinka naprawdę nie jest istotnym błędem i nie jest czymś, co warto wytykać. Więc umiar i jeszcze raz umiar! Grammar nacji nie. Sylwia, niech opowie Pani o swoich polonistkach. Czy wpłynęły one w jakiś sposób na to, kim Pani jest? Ja już o tym mówiłam, ale mogę powtórzyć. Miałam super polonistki i oczywiście dzięki nim zajmuję się tym, czym się zajmuję. I tutaj dużą rolę odegrała na pewno polonistka, z którą miałam język polski w liceum, bo liceum jest tuż przed studiami, więc gdyby ten polski w liceum był beznadziejny, gdybym się nie dogadywała z polonistką, to być może nie zdecydowałabym się na te studia. Czy uważasz, że rap to pewien rodzaj poezji? Nie słucham rapu, co prawda, ale szanuję. Szanuję. Myślę, że tak. Czemu nie? Kolejne pytanie. Czy jesteś szczęśliwa w życiu osobistym? Jak to przekłada się na Twoją pracę? Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, bo szczęśliwym się bywa. W moim życiu jest ok. Nic się złego nie dzieje. Jestem zdrowa. Mam wokół siebie bliskie osoby, z którymi coraz lepiej się dogaduję. A to też dzięki mojej terapii. Więc nie mogę absolutnie narzekać. Wiadomo, że moje życie składa się z małych dramatów, ale to życie każdego składa się z małych dramatów. I mam wrażenie, że coraz lepiej sobie z nimi radzę. Więc jest okej. Jest okej. A jeśli chodzi o to, jak moje samopoczucie i moje życie osobiste wpływa na życie zawodowe, no to bardzo. Bardzo, bo kiedy jestem w gorszej kondycji albo coś mnie trapi, no to to się przekłada na moją energię i na chęć do pracy. Czasem po prostu muszę sobie dać spokój, wyjechać gdzieś, odciąć się od wszystkiego, naładować akumulatory i wrócić. I ja tak robię. I w zasadzie nie jest to związane z tym, czy u mnie jest źle, czy nie jest źle. Staram się to robić regularnie, takie wyjazdy sobie organizować, ale kiedy mam trudny czas, to jest już mus, że po takim trudnym, wymagającym albo intensywnym czasie jest ten reset. I to mi ogólnie pomaga w życiu, tak na co dzień poprawia mi to jakość życia. O, i ja Wam też to polecam i zachęcam Was, żebyście robili sobie raz na jakiś czas takie resety, jeśli oczywiście macie taką możliwość. I inspiracją dla mnie jest, jeśli o to chodzi, Eliza Wydrych-Strzelecka, czyli Fashionelka. Już nie raz o niej mówiłam na kanale i dzisiaj zrobię to po raz kolejny, dlatego że Eliza z tego, co wiem, mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam, jest zwolenniczką, aby robić sobie dużo krótkich emerytur. Nie czekać ze wszystkim na emeryturę, bo wtedy pojadę, wtedy pozwiedzam, wtedy zobaczę, tylko dajmy na to w każdym roku sobie zrobić jakąś taką dłuższą przerwę i niech to będzie taka mini emerytura. Mam wrażenie, że taka metoda i taki rytm życia jest o wiele zdrowszy i lepszy dla nas. Jeżeli więc macie taką możliwość, spróbujcie. Dlaczego prawie wszyscy, którzy nagrywają filmy na tej platformie, jeśli chcą zrobić Q&A, zawsze się o to pytają, a potem i tak robią, niezależnie od odzewu? Nie wiem, dlaczego robią tak inni. Gdybyście Wy dali mi znać, że nie chcecie takiego odcinka, to bym go nie zrobiła, nie nagrała. No bo dla kogo? Po co? A jeżeli są tacy youtuberzy, którzy nagrywają pomimo faktu, że ich widzowie nie chcą takiego filmu, to mnie naprawdę trudno się wypowiadać w tej kwestii, bo nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Teraz długie pytanie. Czy zdarzają Ci się sytuacje, że na przykład oglądając jakiś swój ulubiony serial albo program telewizyjny, zauważysz, że ktoś popełnił fatalny błąd językowy? Bardzo Ci to przeszkadza? Czy nie robi to na Tobie wrażenia i oglądasz dalej? Zawsze, kiedy piszę jakiś komentarz pod Twoimi filmami, boję się, że to właśnie ja jakiś błąd popełnię i będzie wstyd. Czy na takie rzeczy też zwracasz uwagę? To znaczy, czy Twoi widzowie i komentujący piszą błędnie, bezbłędnie? Pewnie, że czasami ktoś popełnił błąd, nie wiem, czy w serialu. W serialach zdarzają się błędy w napisach. W programach telewizyjnych też, jasne, ale oglądam dalej. Jest taki dziennikarz, który prowadzi program publicystyczny i on cały czas mówi ludziom, dziennikarzom, dzieciom, zamiast ludziom, dziennikarzom, dzieciom. No i tak go oglądam tam. Troszeczkę mam wyższe ciśnienie, ale oglądam, więc nie jest tak, że wyłączam, jeżeli coś wyłapię. Natomiast nie poprawiam ludzi, którzy komentują moje filmy. Kiedyś nawet powstała praca na mój temat i autorka tej pracy zwróciła na to uwagę. Powiedziała, czy też napisała, że powinnam poprawiać komentujących, bo w komentarzach tam jest mnóstwo błędów, a to jest w końcu kanał o języku polskim, więc powinnam być aktywniejsza. Ja uważam, że nie. Nie będę poprawiać ludzi. Jeżeli ktoś nie poprosił mnie o to, to nie będę poprawiać ludzi. Jasna sprawa. I nie jest tak, że moi widzowie piszą bezbłędnie. O, mucha, przepraszam. Nie jest tak, że moi widzowie piszą bezbłędnie. O, nie! Ktoś na przykład ostatnio napisał wydarzenie przez z kropką. I o to dopytałam. Wydarzenie? No, bo to już wiecie, taki błąd, że zakłuło. Ale nie krytykowałam, czy też nie krzyczałam na niego, że jak ty piszesz, człowieku. Takich rzeczy nie robię, bo tak jak wspomniałam już wcześniej, nikt mnie o to nie prosi. Lubisz pigwę? Jesteś typową jesieniarą, czy może niezbyt obchodzi Cię zmiana pogody, pory roku? Piłam jakiś napój. Pigwówkę jakąś piłam, ale nie alkohol. Coś bardziej podobnego do lemoniady. Albo tylko widziałam, a nie piłam, więc nie wiem, czy lubię pigwę. A czy jestem jesieniarą? Jestem, bo uwielbiam swetry i czarne rajstopy. Bo wiecie, moje nogi to takie średnie są. W rajstopie noga wygląda lepiej, więc lubię te rajstopy i lubię jesień. Lalala. Dlaczego Q&A, a nie pytania i odpowiedzi? To nie do mnie pytanie. Nie ja ustaliłam tę nazwę, po prostu tak wybrali użytkownicy YouTube'a. To jest trochę slang. Taki żargon charakterystyczny dla danego środowiska. No i to dane środowisko wybrało, że Q&A, a nie pytania i odpowiedzi. Także ja nie decyduję. Ja tylko mówię, jak jest. Jak bardzo zmienił się YouTube od Twojego ostatniego Q&A według Ciebie? Ostatnie Q&A było w 14. O losie bardzo, bo są o wiele bardziej profesjonalne treści. YouTuberzy są bardziej profesjonalni. No, jest więcej treści. Inne mają ludzie podejście do YouTube'a, bo to już nie są śmieszne filmiki, tylko naprawdę ludzie wracają do domu, włączają YouTube, uruchamiają YouTube i oglądają swoich ulubionych YouTuberów, więc to ma już zupełnie inny rytm. inną rolę pełni YouTube w życiu ludzi. I to jest super. Bo ja na przykład w YouTubie uwielbiam to, że mogę sobie oglądać film kiedy chcę, ile razy chcę, w dowolnym momencie uruchamiam, przewijam coś, co jest nudniejsze. Dasz się umówić na kawę? To jest częste pytanie, które dostaję od ludzi w ogóle. I odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, ponieważ nie piję kawy. Nie piję kawy, nie lubię kawy. Kiedyś zatrułam się kawą, mając 9 lat. Wymiotowałam dalej niż widziałam, naprawdę. Wyżygałam oranżatkę z komunii. Więc po tej sytuacji ja już nie piję kawy. Uwielbiam jej zapach, mogę wąchać od rana do wieczora. Ale ja tego nie wypiję. Czy uważasz, że w szkole powinno się uczyć poprawnego pisania na klawiaturze? Bardzo często można spotkać między innymi stawianie spacji przed znakami interpunkcyjnymi albo co gorsza, pomijanie ich. Pozdrawiam. Dziękuję i wzajemnie. Oczywiście, że powinniśmy się tego uczyć w szkole. Nie stawiać pasjanse, tylko właśnie jak pisać tekst. Gdzie spacja, gdzie przecinek, jak wykrzyknik, myślnik, jak zrobić, żeby to nie był dywiz. Oczywiście, że powinniśmy się tego wszystkiego uczyć, jestem za tym. Strasznie mi teraz przejechało coś po brzuchu, tak w brzuchu, w środku. Mam nadzieję, że nie było tego słychać. I teraz pytania z Instagrama. Dlaczego Polacy tak często przeklinają? Nie wiem. Mogę przypuszczać, że to ma związek z tym, że troszeczkę szybciej żyjemy, jesteśmy bardziej nerwowi, więc przeklinamy z tych nerwów i z tego stresu, ale też może mieć na to wpływ fakt, że język do niedawna prywatny, czyli taki język, którego używaliśmy w sytuacjach prywatnych, w rozmowie ze znajomymi, bliskimi, mężem, żoną, przyjaciółką, przyjacielem, koleżanką, staje się językiem publicznym. Wobec tego język publiczny staje się prostszy i bardziej wulgarny. I my to przechwytujemy, więc na co dzień też już nie mamy takiej blokady, żeby przeklinać. No bo skoro ktoś, kogo obserwuje na Instagramie, sążnie rzuca mięsem, no to ja na spacerze w lesie z koleżanką Edytą, dajmy na to, też mogę sobie rzucić tam K porządnie. Może to ma wpływ właśnie, tak przypuszczam. I nie sądzę, żeby ten proces można było zatrzymać, ale może ostatecznie spotkamy się z taką ścianą i uznamy, że skończyły nam się takie duże słowa, które pomagają się wykrzyczeć, więc wrócimy do takich bardziej podstawowych i wtedy nie wiem, czy mogę to powiedzieć, czy nie. No mogę, bo to nie jest przeklinanie, tylko rozumiecie, rozmawiamy o języku. I wtedy w takiej sytuacji kurwa już będzie miała swoją siłę, więc nie będziemy po nią tak często sięgać. Jaka historia wiąże się z tym łamanym zębem? Stres, miła pani. Stres się wiąże, bo po raz pierwszy ząb ukruszył mi się w 2014 roku, wtedy prowadziłam kanał, pracowałam, tego było dużo, ja byłam w ciągłym stresie, nie miałam czasu na odpoczynek, więc ciągle i gryzłam, i wargi gryzłam, i obgryzałam coś, i zaciskałam pewnie w nocy te zęby. W końcu jedynka powiedziała, nara, pękam. I pękła, ukruszyła się. No, więc wtedy sobie ją zakleiłam, a teraz tak raz na 3 lata ten klej mi się kruszy. Ostatnio mi się ukruszył na popcornie, co było dziwne, bo popcornu nie je się siekaczami, tylko raczej trzonowymi zębami, no ale poszło! Czyli nie do końca poszedł ząb, tylko właśnie ten klej, którym ta jedynka została 3 lata temu sklejona. No i podejrzewam, że to się będzie działo raz na jakiś czas. No to będę kleić, jaki problem? Ostatnie pytanie! Wspaniałe w dodatku. W jaki sposób lubisz odpoczywać? Na łonie natury oczywiście, nad morzem lubię, lubię słuchać szumu fal, lubię patrzeć na morze, na tę wielką wodę, lubię też jeździć na działkę, bo domek, do którego jeżdżę, znajduje się w lesie W dachu jest okno, więc kiedy budzę się rano, to od razu widzę drzewa, które się tak kołyszą. To jest wspaniałe. Ptaki tam śpiewają, po prostu rewelacja. No i szyszki, szyszki, zapach szyszek. Uwielbiam zapach szyszek, on mnie tak relaksuje. Najprawdopodobniej ma to związek z tym, że gdy byłam dzieckiem, to jeździłam po odwiedziny do cioci, która mieszkała w Świdrze, a tam jest mnóstwo szyszek. Świder pachnie szyszką. I ja u tej cioci czułam się bezpiecznie. Ja czułam, że tam mogę być dzieckiem, bo w domu jednak miałam obowiązki, jakieś zadania, czasem takie, które mnie przerastały, a u cioci 100% dzieciństwa. Więc teraz, kiedy czuję szyszkę, zapach szyszek, to wracają te wspomnienia i to uczucie, takie bezpieczeństwo. Ja się czułam bezpieczna wtedy, więc teraz zapach szyszki kojarzy mi się z bezpieczeństwem. Nie wiem, czy to tak działa, nie wiem, czy to możliwe, ale opowiadam Wam o swoich wrażeniach, a moje wrażenia są właśnie takie, a nie inne. I tym optymistycznym akcentem, tymi szyszkami, tym lasem, tym morzem kończę Q&A. Zrobiło się strasznie ciemno, mam nadzieję, że to w postprodukcji rozjaśnię, bo sobie tak wymyśliłam, że będzie naturalne światło. No trudno, będę rzeźbić. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania. Nie odpowiedziałam na te związane stricte z zagadnieniami językowymi, dlatego że o nich po prostu nagram odcinki, takie regularne, mówiąc inaczej, zwykłe takie. Tymczasem bardzo Was dziękuję. Was. Tymczasem... Ktoś przyszedł, ale jazda. Kurier przyszedł, bardzo przepraszam za przerwę. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was najcieplej, jak to tylko możliwe i widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie mówiąc inaczej, albo myśląc inaczej. Zobaczymy. Pa!